Witam Państwa. Cudzej chwalicie, swego nie znacie. Chwalę i poznaję przy pomocy Katolickiego Radia Podlasie Grochów i chyba najważniejszą osobę związaną z tą miejscowością, Władysława Rawicza. Przypomnę, że Grochów to wieś leżąca prawie w połowie drogi między Węgrowem a Sokołowem Podlaskim, a Władysław Rawicz był dziedzicem tej wsi od początku lat 50. XIX wieku. Opowiadałem o samym Grochowie, o działalności Rawicza, o tym, jak mimo bardzo młodego wieku zdobył szacunek i chłopów, włościan, poddanych i okolicznych ziemian, także tych arystokratów, swoim wykształceniem, swoją pracą, swoją dobrocią. Ale Władysław Rawicz pracował nie tylko na niwie miejscowej, grochowskiej, doprowadzając do rozkwitu swój majątek ziemski. Rawicz udzielał się także na niwie publicznej. Był przykładem organicznika, czyli pozytywisty, takiego prekursora pozytywizmu, i ten zapał do pracy organicznej znalazł ujście po powstaniu w 1858 roku Towarzystwa Rolniczego. Od chwili założenia towarzystwa staje się entuzjastą tej pracy, gorącym zwolennikiem nakreślonej polityki. Oddaje się więc całą duszą tej organizacji i w krótkim czasie należy do najgorliwszych jej pracowników. Każdą sobie powierzoną funkcję traktuje poważnie, z właściwym zamiłowaniem, w nadziei i przekonaniu, że praca ta doprowadzi do właściwego celu, to jest do dobrobytu w kraju oraz do zdobycia rozległych reform dla społeczeństwa. Nie było konferencji, w której nie przyjąłby udziału, nie poparł swym trzeźwym zdaniem lub inwestycji rolniczej, której by nie wykorzystał dla dobra ogółu, pisał z emfazą biograf Władysława Rawicza Maliszewski. Na temat działalności Rawicza w Towarzystwie Rolniczym posiadamy jednak tylko fragmentaryczne wiadomości. Przez pewien czas pełnił zastępczo funkcję sekretarza Komitetu Towarzystwa, należał do najczynniejszych jego działaczy w północnej części guberni lubelskiej, która w owym czasie obejmowała także powiaty sokołowski i węgrowski, tereny dzisiejszych tych powiatów. Do Towarzystwa Rolniczego z okręgu węgrowskiego obok Rawicza należeli m.in. Maksymilian Oborski, który był korespondentem i współpracownikiem roczników Gospodarstwa Krajowego, Julian i Bronisław Iżykiewiczowie, Józef Ochenchowski, Henryk Morawski, Artur Chojecki, Edward Szydłowski, Ludwik Górski, ksiądz kanonik Ignacy Jemielity, Konstanty Cielecki, Stanisław Hrabia-Łubieński, August Hirszman z Sokołowa, Władysław Szalawski z Tończy, Władysław Popiel, Adam Hrabia-Ronikier z Korytnicy, Jan Chrzanowski czy książę Sergiusz Golicyn władających Starą Wsią. A więc najznakomitsze nazwiska ziemiaństwa z tego regionu. W zbiorach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zachował się unikalny dokument. Niedokończony album z podobiznami fotograficznymi członków Towarzystwa z Okręgu Węgrowskiego, który miał być ofiarowany Maksymilianowi Oborskiemu. Nie znamy okoliczności, jakich powstała myśl wykonania albumu. Nie wiemy też, dlaczego Oborski go nie otrzymał. Może przeszkodziło temu rozwiązanie Towarzystwa 6 kwietnia 1861 roku przez margrabiego Aleksandra Wielopolskiego. Album świadczy pośrednio o prężności węgrowskiej organizacji Towarzystwa i czynnym zaangażowaniu Rawicza. Niecałe 3 lata później losy tych dwóch patriotów, Oborskiego i Rawicza, znowu się splotą, ale w jakże tragicznych okolicznościach. O tym jednak jeszcze nie dzisiaj. Manifestacje patriotyczne, które odbyły się w Warszawie w 1861 roku, zostały Rawicza zaabsorbowanego głęboko działalnością patriotyczną. Był on wszędzie, pisał Agaton Giller, wspominając tamte czasy. Pierś nadstawiał jak inni. Podczas manifestacji po zniesieniu Towarzystwa Rolniczego, gdy orła polskiego na balkonie gmachu Towarzystwa Kredytowego powitała najsrożej zakazana przez carów pieśń „Jeszcze Polska nie zginęła”, śpiewana przez kilkadziesiąt tysięcy ludzi, Rawicza widziano bardzo czynnie zajętego urządzaniem tej ludowej przeciwko gwałtom moskiewskim, a zwłaszcza zniesieniu słynnego Towarzystwa Protestacji. Za udział w manifestacji 7 kwietnia aresztowano matkę Rawicza, Marię Rawiczową, i zmuszono do opuszczenia kraju. Rawiczowa osiedliła się w Dreźnie, a w ślad za nią podążyła córka, siostra Władysława, Maria Wołowska. Jak widać więc, nie sam tylko Władysław Rawicz, ale cała jego rodzina zaangażowane były w działalność patriotyczną, i to działalność czynną, bo w owym czasie te manifestacje na ulicach Warszawy były naprawdę niebezpieczne, padali zabici, padali ranni, a więc wiązało się to z narażeniem życia. Na przełomie 1861 i 62 roku Władysław Rawicz kandydował z powodzeniem do Rady Powiatowej Siedleckiej. Był to oczywisty dowód, jak doceniano jego zasługi dla spraw krajowych, skomentował jego biograf. Ustępowali mu miejsce ludzie poważni, starsi wiekiem, ambitniejsi. Niebawem Rada Siedlecka opowiedziała się zdecydowanie przeciwko zarządzonej przez Wielopolskiego w Brance. Próżnia, która powstała po rozwiązaniu Towarzystwa Rolniczego, została wypełniona sprzysiężeniem Edwarda Jungersa, a niebawem strukturami obozu białych. Od początku konspiracji przed powstaniem styczniowym Rawicz należał do czołowych działaczy obozu białych na Podlasiu, zostając mężem zaufania na okręg węgrowski. wciągnął do organizacji większość okolicznych obywateli ziemskich. Jak pisze biograf, podwoił wtedy swoje zabiegi i pracę. Wszystkimi wpływami i stosunkami starał się utwierdzić politykę białych i rozszerzać ją do całego kraju, pisał Agathon Giller. Wkrótce dyrekcja białych powołała go na naczelnika województwa podlaskiego. A to już było bardzo ważne zadanie i bardzo ważna funkcja. Okazuje się jednak, że równocześnie utrzymywał Rawicz dobre stosunki z obozem czerwonych, do których należał m.in. rządca jego dóbr Rudolf Freitag. Rawicz zdawał sobie doskonale sprawę z orientacji politycznej rządcy i jego zaangażowania w prace konspiracyjne. Okazuje się, że przynależność do białych, do czerwonych nie przeszkadzała we współpracy na rzecz niepodległości i obydwaj bardzo ściśle współpracowali. O tym, jak ta współpraca wyglądała, jednak za tydzień.